Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
12 minut po godzinie 18 na zegarach. To jest audycja Pomoże Polska Europa na antenie Radia Gdańsk. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. W naszym studiu dzisiaj dr Piotr Robakowski, Instytut Politologii Uniwersytet Gdański. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także dr inżynier Jarosław Magiera z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych na Politechnice Gdańskiej. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Nie bez powodu tak podkreślam, że to Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, bo drony będą dzisiaj takim motywem przewodnim naszej audycji. A to z kilku powodów, między innymi także z tego powodu, że ostatnie dni na Pomorzu, w Trójmieście, to są doniesienia o kolejnych bardzo poważnych zakłóceniach sygnału GPS i co najmniej kilkunastu dronach, maszynach, które no, prywatni użytkownicy utracili po prostu wskutek tychże zakłóceń. Nie jest to zjawisko nowe, bo ono się od kilku miesięcy co najmniej powtarza w naszym regionie, ale w ostatnich dniach rzeczywiście bardzo się nasiliło. No i powstaje pytanie chociażby, dlaczego? Czy tutaj jakieś polityczne powody mogły tego być? Jest taka teoria, że to w związku z obchodami Dnia Zwycięstwa w Moskwie była jakaś taka większa akcja ze strony służb rosyjskich dotycząca właśnie zakłócania sygnału GPS, bo były obawy, że drony mogą być wykorzystane, żeby to święto zepsuć. Do pana doktora Robakowskiego zwrócę się. To jakaś bardziej spiskowa teoria z mchu i paproci, czy coś na rzeczy może być?
Nic bardziej błędnego, nic bardziej spiskowego. Przecież zakłócanie sygnału GPS jest elementem też wojny hybrydowej. Przede wszystkim ukierunkowanej na to, żeby w jakiś sposób uniemożliwić działanie zarówno systemów obrony, jak i tych systemów, które wspomagają, czy są użytkowane po to, żeby drony czy systemy uzbrojenia mogły właściwie działać. I to jest często celowe działanie. No, to nie jest tajemnicą. Wiemy to, że w obwodzie Kaliningradzko-Królewieckim mamy sygnały takie, że są tam instalacje, które są przeznaczone do tego właśnie, żeby zakłócać sygnał GPS, żeby zakłócać też sygnały radiowe czy komunikacyjne. I dużym prawdopodobieństwem jest to, że właśnie w tym czasie została jakby zwiększona moc tych nadajników.
A jaki mógł być powód tego zwiększenia, jaki cel?
No przede wszystkim na pewno obawa przed atakami dronów właśnie na obchody zakończenia wojny.
Czyli coś tam w takiej interpretacji może być.
Dokładnie tak.
Doktor Jarosław Magiera, w pana ocenie to tylko wojna hybrydowa, czy może też jakiś taki skutek uboczny działań obronnych? Bo takie sygnały też się pojawiają, że Federacja Rosyjska próbuje bronić się na różne sposoby przed dronami. I to taki efekt uboczny.
W mojej ocenie ta transmisja sygnałów, które mają na celu zakłócenie, czy to dronów, czy innych odbiorników nawigacji satelitarnej, jest przede wszystkim ukierunkowana na to, aby chronić właśnie pewne obszary o znaczeniu strategicznym przed nadlatywaniem niepożądanych obiektów, w tym między innymi dronów. Co jest realizowane właśnie poprzez zakłócanie transmisji GPS i nie jestem wprawdzie specjalistą tutaj od militariów, natomiast wydaje mi się, że jak najbardziej można to uznać za element wojny hybrydowej.
Mm-hmm. A jak taka aparatura, o której dr Robakowski mówił, może wyglądać? To jest jakaś instalacja, która potrzebuje, nie wiem, dużej przestrzeni, czy bardziej coś kompaktowego, co ktoś w kieszeni może nosić przysłowiowo? Z czym tu mamy do czynienia tak naprawdę?
Tutaj oczywiście zależy to od tego, jaki zasięg tego zakłócenia ktoś chce uzyskać. Jeśli mówimy tutaj o zakłóceniu takim, jakie obserwujemy, czyli zasięgu rzędu setek tak naprawdę kilometrów, gdzie samoloty są obiektem tego zakłócenia, nawet na daleki zachód od obwodu królewieckiego, no to należy się spodziewać, że raczej jest to instalacja o dużej mocy, która wymaga transmisji sygnałów rzędu dziesiątek kilowatów przynajmniej, aby taki zasięg uzyskać, w związku z czym należy się spodziewać, że nie jest to raczej mała instalacja, jest to z pewnością jakiś większy maszt wyposażony w odpowiednią antenę, która jest w stanie taką moc przenieść i odpowiednie źródła zasilania oczywiście i właśnie wzmacniacz mocy, który pozwala na wyemitowanie tego typu sygnałów. Natomiast można też uwzględnić oczywiście możliwość taką, że będzie to urządzenie o mniejszym zasięgu, gdzieś wniesione na przykład na teren innego kraju. I w tym momencie uzyskanie zasięgu rzędu kilkuset metrów jest możliwe, czy nawet kilometra, jest możliwe nawet przy stosunkowo niewielkim urządzeniu, mieszczącym się zapewne w niewielkiej walizce.
No, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. Ja tak sobie myślę też, że te drony są takim trochę gadżetem w tej całej historii. Zastanawiam się nad tym gadżetem, dlatego że operatorzy dronów chyba najdotkliwiej odczuwają skutki, no bo tracą sprzęt warty często niemałe pieniądze. No, gołym okiem widzą, że do jakichś zakłóceń doszło, ale co się kryje jakby pod powierzchnią tego jeszcze wszystkiego? Jakie mogą być skutki? Na co to może wpływać tak de facto?
No myślę, że tutaj to, co obserwujemy, czyli to te ucieczki dronów, czy zmiana pozycji na przykład jakichś hulajnóg elektrycznych, czy rowerów elektrycznych w aplikacji, są tylko tak naprawdę niewielkim efektem ubocznym tego, co tak naprawdę, jakie skutki możemy tutaj zaobserwować. Począwszy od dziedziny transportu, a więc zakłócania wszelkiego rodzaju pozycji pojazdów, czy to drogowych, czy kolejowych. No, mówiliśmy już tutaj o samolotach, ale również z tego, co mi wiadomo, statki także podlegają, i to nawet wysunięte bardziej na zachód niż w Zatoce Gdańskiej, także podlegają temu działaniu spoofingu. Natomiast też chciałbym zwrócić uwagę na to, o czym mniej się mówi w przestrzeni medialnej. Natomiast chodzi mi o to, że system GPS nie tylko jest źródłem informacji pozycyjnej, nie tylko jest źródłem informacji o położeniu, natomiast może nawet przede wszystkim w szerszej skali jest wykorzystywany jako bardzo precyzyjne źródło do synchronizowania rozległych systemów. Między innymi mowa tutaj o systemach komunikacyjnych, sieci telekomunikacyjne, stacje bazowe sieci komórkowych, systemy teleinformacyjne służące między innymi do precyzyjnego synchronizowania przebiegu transakcji bankowych, jak również sieci energetyczne. Aha. Wiemy na przykład, że w Stanach funkcjonują sieci energetyczne, które bazują na synchronizacji stacji przekaźnikowych właśnie w oparciu o GPS, po to, aby synchronizować fazy napięcia, i tam nawet niewielka odchyłka czasu o rzędu mikrosekund, czy nawet mniejsza, może powodować destabilizację pracy takiej
sieci. Jakieś zwarcie, rozumiem, i wyłączenie takiej instalacji, tak?
Może nie tyle zwarcie, ile po prostu wyłączenie, nieprawidłową pracę i w konsekwencji prowadzić do przerw w dostawach napięcia, zasilania w rozległych obszarach.
Mhm. To do pana doktora Rybakowskiego zwracając się, bardzo różne podłoża tak naprawdę może mieć to, co sprowadzamy do wojny hybrydowej.
Tak, no szczególnie to w obszarze komunikacji, dostępu też do danych, czyli przesyłu danych, tego niezakłóconego, to może wpływać bezpośrednio na działanie też infrastruktury krytycznej. Także to jest bardzo, bardzo istotne i myślę, że ta świadomość jest dość wysoka tego. Także będzie to też powodowało potrzebę ochrony tych takich strategicznych systemów teleinformatycznych, czyli systemów uzależnionych od transmisji danych, czy wrażliwych na takie zakłócenia. Weźmy pod uwagę, że coraz bardziej zaawansowane technologicznie też urządzenia, one będą bardzo wrażliwe na tego typu zakłócenia.
Mhm. To znaczy, że nie wiem, że trzeba się przyzwyczajać do tego, że one mogą być zawodne, czy raczej pracować nad jakimś sposobem na obronienie się? No pewnie tak byłoby lepiej. Pytanie, czy to jest możliwe?
Myślę, że my właśnie funkcjonujemy przez długi czas w takim przekonaniu, że obronimy się. Jakby będziemy przeciwdziałać tego typu zakłóceniom, czy będziemy w stanie w jakiś sposób stosować mechanizmy, dzięki którym będziemy w stanie jakoś obronić, czy wpłynąć na to, że tego typu zakłóceń nie będzie. A musimy mieć świadomość, że one jednak będą, że one będą się pojawiały. I powinniśmy właściwie dążyć do pewnej odporności systemów teleinformatycznych, systemów przesyłu danych, czy również urządzeń, mówimy tu o ekranowaniu, o jakimś odpowiednim zabezpieczeniu tych szczególnie czułych urządzeń przed jakimiś zakłóceniami. I już mówimy nawet nie o samym takiej odporności, ale o takiej rezydencji, czyli właściwie o takiej pełnej ochronie tych systemów, które są dla nas kluczowe. I myślę, że to jest temat, który bardzo mocno będzie się rozwijał. Ja pamiętam rok 2017, kiedy oparliśmy chociażby nasz system komunikowania się tego kryzysowego, alarmowego, głównie o sieć komórkową, o powiadomienia, o alerty RCB. Gdzieś zapomnieliśmy o tym powiadamianiu radiowym, o syrenach alarmowych. I 2017 rok, wichura na Pomorzu, która uniemożliwiła, właściwie zniszczyła sieć niskiego napięcia, gdzie nie było zasilania do stacji BTS, które stały cały czas tak naprawdę. Nic się takiego nie wydarzyło im, a mimo to były strefy takie czarne, gdzie nie było komunikacji żadnej i służby.
I nie było jej bardzo długo, przez kilkadziesiąt godzin nawet momentami.
Tak, nawet po kilka dni, i okazywało się, że służby nie mogły się właściwie komunikować. Weźmy też sobie 2014 rok, gdzie inwazja i zajęcie Krymu.
Początek wojny w Ukrainie.
To było właśnie zniszczenie komunikacji, tak naprawdę systemów komunikacyjnych, brak możliwości działania. Już wtedy mówiło się o systemach obezwładniania pola walki, czyli zagłuszaniu jakiejkolwiek komunikacji, która prowadziła całkowicie do destabilizacji, braku łączności.
Mhm. I tutaj wracamy do pana doktora z pytaniem, czy my się możemy przed tym bronić? Przed tym mam na myśli właśnie chociażby zakłócania sygnału GPS, czy inne próby destabilizowania systemów komunikacyjnych. Nie pytam na razie o obronę przed dronami, które mogłyby być, powiedzmy, niepożądanymi obiektami w przestrzeni powietrznej.
Oczywiście. Znaczy, jeśli mówimy o ochronie w kontekście takim, że rozwiniemy tutaj jakiś parasol ochronny, który ochroni nam cały obszar, wszystkie odbiorniki na danym obszarze, które mogłyby podlegać tego typu atakowi i one wtedy będą odporne na tego typu zagrożenie, no to raczej nie ma takiej możliwości. Musimy niestety każdy odbiornik zabezpieczyć z osobna. Możliwości zabezpieczenia takiego odbiornika oczywiście są uzależnione od tego, jakiej klasy jest to odbiornik, czy jest to odbiornik, który jest zamontowany w pojeździe, czy jest to odbiornik w jakimś urządzeniu mobilnym, czy właśnie w dronie.
Pan mówi odbiornik, ale tak naprawdę to może być telefon, smartfon.
Tak, mówię jakby w kontekście układu scalonego, który gdzieś tam jest zamontowany w naszym urządzeniu, właśnie czy w smartfonie, czy w dronie. No to w przypadku tych niewielkich urządzeń mamy niestety niewielkie możliwości ochrony. Moglibyśmy tutaj implementować jakieś algorytmy, które bazowałyby na samym oprogramowaniu, na wykrywaniu pewnych anomalii w odbieranym sygnale, w odbieranej pozycji, czy właściwie w braku odbieranej pozycji, no i powiadamianiu, wystawianiu alertu i blokowaniu wtedy korzystania z takiej niezaufanej czy niewiarygodnej informacji nawigacyjnej. Nieco lepiej jest w przypadku większych odbiorników, takich, które możemy zamontować czy gdzieś na statku, czy w samolocie, czy na pokładzie jakiegoś innego pojazdu. Tutaj dużą możliwością ochrony jest wykorzystanie specjalnego rodzaju anten, które pozwalają nam na wytłumianie niejako tych sygnałów zakłócających. Począwszy od takich anten, które są otoczone takimi specjalnymi pierścieniami wokoło, które wytłumiają nam sygnały docierające z niskich kierunków, no bo z takich kierunków należy się spodziewać, że te sygnały będą pochodzić, podczas gdy wiadomo, że oryginalne sygnały satelitów docierają do nas z kierunków wysokich. Natomiast oprócz tego mamy także bardziej zaawansowane urządzenia, takie jak anteny adaptacyjne, które na podstawie tego, co odbierają, monitorują rozkład przestrzenny tych sygnałów, które do nas docierają, i takie sygnały, które mają dużą moc, będą traktowane jako zakłócenia. Taka antena potrafi dynamicznie wycinać i pozostawiać jednocześnie możliwość odbioru tych sygnałów autentycznych, pochodzących z satelitów.
Mamy jeszcze półtorej minuty mniej więcej w tej pierwszej części audycji. Chcę jeszcze tak szybko pana zapytać o dwie ważne definicje, bo już pan też użył słowa spoofing w jednej ze swoich wypowiedzi. No i ten spoofing i jamming pojawiają się w kontekście tych zakłóceń. Co to oznaczają? Co oznaczają te dwa pojęcia?
Tak, to są takie dwa podstawowe rodzaje zakłóceń, z którymi możemy się spotkać, między innymi w kontekście systemów nawigacji satelitarnej, ale nie tylko, ponieważ to może też wystąpić w innego rodzaju komunikacji radiowej. Natomiast jamming, no jest to taka, można powiedzieć, brutalna forma zakłócania, polegająca na emisji sygnałów o dużo większej mocy niż sygnał użyteczny, które, można powiedzieć, przykrywają nam ten sygnał użyteczny. elektroniczne uniemożliwiają nam jego odebranie. Natomiast spoofing jest już bardziej wyrafinowaną formą, która uwzględnia to, że ktoś, kto generuje taki sygnał, imituje te rzeczywiste sygnały, które docierają do nas, czy to z satelitów, czy z innego oryginalnego odbiornika, co ma na celu nie tylko zakłócenie, ale raczej wywołanie informacji nieprawidłowej po stronie odbiorczej. Tu jeśli mówimy o spoofingu, można jeszcze mówić o takiej jego prostszej odmianie, tak zwanym miconingu, który polega na tym, że nie generujemy sygnału fałszywego od zera, a raczej staramy się nagrać wcześniej jakiś sygnał i emitować go ponownie, retransmitować z większą mocą, co również powoduje wywołanie nieprawidłowej informacji po stronie odbiornika.
Bardzo dziękuję. Doktor Jarosław Magiera, doktor Piotr Robakowski to są goście dzisiejszego wydania magazynu Pomorze Polska Europa. Teraz zrobimy krótką przerwę, a będzie także Piotr Bonar z wiadomościami z dróg.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Wracamy po przerwie i jak zwykle na początek drugiej części naszej audycji zapraszam w imieniu Roberta Silskiego na Flesz Europejski.
Flesz Europejski.
W najbliższych dniach Polska otrzyma zaliczkę z funduszu pożyczkowego na dozbrajanie SAFE. Chodzi o 6,5 miliarda euro. Przelanie zaliczki jest możliwe, bo Polska jako pierwsza w Unii podpisała w ubiegłym tygodniu z Komisją Europejską tę umowę pożyczkową. Z całego funduszu na dozbrajanie nasz kraj ma otrzymać niemal 1/3, czyli prawie 44 miliardy euro. SAFE oferuje nisko oprocentowane pożyczki na korzystnych warunkach. Spłata rozpocznie się za 10 lat i będzie rozłożona do 2070 roku. Polska rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie zwiększenia obecności amerykańskich żołnierzy. Jest kilka propozycji ich rozlokowania i nasz kraj jest gotowy do inwestycji, zapowiedział w Brukseli wiceminister obrony Paweł Zalewski. Dyskusja o zwiększeniu obecności amerykańskich żołnierzy na nowo rozgorzała po zapowiedziach Waszyngtonu o wycofaniu części amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Prezydent Donald Trump nie wykluczył przeniesienia ich właśnie do Polski. Rosja zakończyła kilkudniowe, częściowe zawieszenie broni, ogłosił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Rosjanie w nocy zaatakowali Ukrainę 200 dronami. Kijów zapowiada, że będzie działać wobec Moskwy w sposób symetryczny. Przypomnę, Kreml domagał się wstrzymania ognia w związku z moskiewską paradą wojskową z okazji Dnia Zwycięstwa. W Unii Europejskiej rozpoczęły się przygotowania do 21. pakietu sankcji na Rosję. Potwierdziła to szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Poprzedni, 20. pakiet został przyjęty przed miesiącem. Unijni eksperci już pracują nad projektem restrykcji. Państwa członkowskie mogą zgłaszać swoje pomysły dotyczące rosyjskiej floty cieni, poinformowała Kallas. W skład floty wchodzą statki, które transportują rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. To stare, zdezelowane jednostki, które są również zagrożeniem dla środowiska. Na celowniku Unii są też kolejne rosyjskie banki czy firmy handlujące zbożem zrabowanym na terenach okupowanych Ukrainy. Unia Europejska od września zamyka rynek dla mięsa z Brazylii. Powodem jest brak gwarancji dotyczących produkcji zgodnie z unijnymi wymogami. To także pokłosie inspekcji w ostatnich 2 latach i druzgocących raportów. Chodzi o wołowinę z Brazylii skażoną hormonem wzrostu, który jest niedozwolony w Unii. Audyty wykazały, że władze tego kraju zignorowały zalecenia europejskich kontrolerów. Do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu dotarła skarga Polski na umowę handlową z Mercosurem. Chodzi o porozumienie handlowe z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem, które zaczęło tymczasowo obowiązywać 1 maja. Do skargi został dołączony wniosek o zawieszenie stosowania umowy do czasu rozstrzygnięcia w TSUE. Wielką fetą na placu przed węgierskim parlamentem zakończyła się inauguracja nowej kadencji Zgromadzenia Narodowego i wybór premiera. Peter Madzier przemawiał nie tylko do posłów, ale i do Węgrów zgromadzonych przed budynkiem parlamentu. A przyszła szefowa węgierskiej dyplomacji potwierdziła, że w następnym tygodniu razem z premierem leci w pierwszą zagraniczną podróż do Polski. Wcześniej sam Madzier mówił, że to właśnie Warszawa będzie pierwszą stolicą, którą odwiedzi po zdobyciu władzy. Nieoficjalnie mówi się, że węgierski premier odwiedzi też Kraków, gdzie ma spotkać się z kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ponoć przyjął także zaproszenie Donalda Tuska do zobaczenia Gdańska. Prawdopodobnie będzie miał tu okazję porozmawiać z Lechem Wałęsą. Dalsze zamknięcie cieśniny Ormus może spowodować głód u milionów ludzi na całym świecie, alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych i wyjaśnia, że w Zatoce Perskiej utknęły nawozy potrzebne rolnikom na całym świecie. ONZ ostrzega, że jeśli cieśnina nie zostanie szybko otwarta, niedożywienie i głód mogą dotknąć 45 milionów ludzi, głównie w Afryce i Azji. Na co dzień przez cieśninę Ormus transportowana jest 1/3 światowych nawozów oraz komponentów potrzebnych do ich produkcji, w tym amoniaku, siarki i mocznika.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
I wracamy do dyskusji razem z doktorem Piotrem Robakowskim z Instytutu Politologii Uniwersytetu Gdańskiego i doktorem inżynierem Jarosławem Magierą z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Przed przerwą mówiliśmy o tym, co na Pomorzu działo się w związku z zakłóceniami sygnałów GPS i smutny wniosek jest taki, że trudno będzie nam się przed tym bronić. Przynajmniej, jak rozumiem, na razie niczego nie wymyślono. Natomiast ostatnie dni, no to jest wiele ciekawych zdarzeń, tak można powiedzieć, dotyczących i sieci radiokomunikacyjnych i dronów, które miały miejsce w Europie. A skupić chciałbym się chociażby na tym, co wydarzyło się na Łotwie w zeszłym tygodniu. W czwartek łotewskie wojsko podało taką informację, że w przestrzeń powietrzną tego kraju wtargnęły dwa drony. Nadleciały one od strony Rosji. Była informacja, że to są drony ukraińskie. W efekcie tego wszystkiego doszło do uszkodzeń pustych, jak się okazało, ale jednak zbiorników na ropę. Tak to wyglądało. W efekcie tego wszystkiego minister obrony Łotwy Andris Spruc złożył rezygnację, podał się do dymisji kilka dni po tym, jak doszło do tego zdarzenia i do tego uderzenia w magazyn ropy naftowej. Panie doktorze, politycznie cena najwyższa, ale inaczej pewnie być nie mogło.
No tak, bo wskazało to właściwie słabość systemu ochrony przeciwrakietowej i antydronowej. I z drugiej strony też mamy sytuację stosunkowo trudną, bo mówimy tu o ukraińskich dronach, które nadleciały z na przestrzeni rosyjskiej, a uderzyły tak naprawdę w obiekt strategiczny, jakby nie patrzył, który, no teraz pytanie, czy nie miał właściwej ochrony, czy nie było możliwości takiej ochrony? Dlaczego akurat dron ukraiński, czy został celowo przejęty, przekierowany jego tor lotu, czy został może przechwycony, wyposażony dalej w paliwo i wysłany z terenu Rosji. Tego tak naprawdę nie wiemy i raczej trudno nam się będzie dowiedzieć, ale te fakty, które tu mówią same za siebie, no to jest to, że jednak został osiągnięty jakiś jeden z celów strategicznych na terenie Łotwy.
Na pewno zostało osiągnięte wzbudzenie paniki, a to przy hybrydowych działaniach to jest główny cel.
Przede wszystkim przy tych działaniach hybrydowych to jest też głównym celem właśnie jest wzbudzenie paniki i pokazanie tego efektu, że już nikt nie czuje się bezpieczny tak naprawdę. I chyba w tym rozwoju w ogóle technologii dronowej, która bardzo szybko się rozwija, bo w wyniku też działań wojennych, to coraz częściej te drony mają i większy zasięg i dużo łatwiej je użyć i tak naprawdę w jakiś sposób przechytrzyć tą obronę przeciwlotniczą.
No, okazuje się, że chyba 2000 kilometrów w głąb Rosji wleciały drony w ostatnim czasie, doleciały do jednego z obwodów, gdzie to było zaskoczeniem. Ale jeszcze a propos tej sytuacji, to Andrzej Sybicha, minister spraw zagranicznych Ukrainy, podał taką informację, że po rozmowie z Bajbą Braże, to jest z kolei odpowiedniczka pana ministra Łotewska, dostał taką informację, że śledztwa wykazały, że ten incydent był skutkiem rosyjskiej walki elektronicznej, której celem było celowe skierowanie ukraińskich dronów z dala od celów, które były w Rosji wyznaczone dla uderzenia, jak rozumiem, tych dronów. Czyli tu mamy też sytuację, w której, jak rozumiem, kraj ościenny dostaje rykoszetem.
Tak, możemy to wziąć pod uwagę, że ta broń, która ma określony cel, bo tym celem zapewne wojsk ukraińskie było uderzenie w cele na terenie Rosji, on został po prostu zmieniony. Mógł być ten dron przekierowany i to też jakby pokazuje zupełnie nową tendencję, że można użyć broni przeciwnika przeciwko jego sojusznikom tak naprawdę.
Mm-hmm. No, kojarzy się to z nawet historycznymi momentami sztuki wojennej różnej, ale sprzed wielu lat. Pan doktor Jarosław Magiera, jeżeli mogę pana zapytać o to, bo to może ten incydent łotewski, no, nie jest oczywiście porównywalny skalą, chociaż też zagrożenie było jednak dużo większe dla konkretnego obiektu strategicznego, ale skala, jeżeli chodzi o liczbę, o to mi chodzi. Tak wracam trochę do tego zdarzenia z września zeszłego roku, kiedy polską przestrzeń powietrzną naruszyło, no właśnie, trudno już chyba policzyć, ale kilkanaście obiektów. My się możemy bronić przed tym w jakiś sposób? I tu znów wracam do pytania o obronę, ale teraz w innym zakresie, to znaczy, no, mówi się o tym, że systemy antydronowe powstają, że nad tym bardzo mocno pracujemy. No, wiemy też o tym, że na Politechnice Gdańskiej powstaje chociażby Stratus, to taki z systemu. Wiem, że pan przy tym bezpośrednio nie pracuje, a prace nad tym systemem też zostały objęte jakąś klauzulą tajności, nie do końca można mówić o tym, to chyba tylko znaczy, że coś skutecznego może jednak powstać. Jakie mamy szanse przy bronieniu się przed wlatywaniem tych niepożądanych obiektów w naszą przestrzeń powietrzną, czy jak to wygląda w innych krajach?
No tak, oczywiście zacznę od tego, czy powstają systemy antydronowe. Oczywiście powstaje i to nie jeden, i to zarówno przedsiębiorstwa prywatne, jak i należące chociażby do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, z tego co mi wiadomo, realizują zaawansowane prace związane z realizacją tego typu systemów. Natomiast jeśli chodzi o ochronę, to tutaj oczywiście jest ona możliwa, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że nie jest to ochrona, tak powiem, stuprocentowa, i trzeba mieć świadomość jej ograniczeń, przede wszystkim wynikających z ograniczonego zasięgu detekcji takich dronów, co jest z kolei uzależnione od tego, czy jest to dron duży, czy mały.
A z jakiej odległości można wykryć drona lecącego?
Jeśli mówimy o takich dronach najmniejszych, o masie poniżej 1 kg, no to mówi się tutaj, że taki realny zasięg detekcji jest do 8-10 może kilometrów. Natomiast w przypadku większych dronów mowa tutaj o kilkudziesięciu kilometrach, także...
To czas reakcji i tak nie jest duży. Z jaką prędkością taki dron się porusza? Różnie bywa pewnie.
To zależy pewnie, czy jest to wirnikowiec, czy jest to dron odrzutowy. No, wirnikowce podejrzewam kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, odrzutowce odpowiednio więcej. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że żeby stworzyć szczelną zaporę, która będzie wykrywać obiekty nadlatujące do nas z zagranicy, no to trzeba taką gęstą sieć tych czujników rozstawić, i to czujników nie bazujących tylko i wyłącznie na pomiarach radiowych, ale także na radarach, na kamerach wizyjnych, termowizyjnych, na podczerwień, czy też chociażby czujnikach akustycznych. Zaawansowane systemy właśnie są systemami wielosensorowymi, bazującymi na wielu informacjach. Także wiadomo, że rozmieszczenie czujnika co kilka kilometrów odpowiednio wysoko wyniesionego, tak żeby miał on możliwość odpowiednio wczesnej detekcji takiego obiektu, i zasilanie tych wszystkich czujników, komunikacja, połączenie ich odpowiednią infrastrukturą telekomunikacyjną, no nie jest zadaniem z pewnością prostym.
A kiedy już do tej detekcji, do tego wykrycia obiektu dochodzi, takie są możliwości reakcji? Do niego się strzela? Jego się neutralizuje w jakiś inny sposób?
Tutaj,
wyłącza się go? Jak to wygląda?
Dzielimy tutaj te metody przeciwdziałania zasadniczo na metody kinetyczne i niekinetyczne. Niekinetyczne, no to jest wszelkiego rodzaju zagłuszanie, bądź właśnie emisja jakichś impulsów o dużej energii, które mają za zadanie uszkodzenie elektryki po prostu wewnątrz tego drona. Natomiast jeżeli mowa o środkach kinetycznych, no to wiadomo, tutaj albo chodzi o przechwycenie tego drona jakąś siatką, na przykład narzucaną na niego z góry, albo po prostu zestrzelenie go.
Panie doktorze, te systemy antydronowe, albo w ogóle sposób na bronienie się przed dronami, to też jest międzynarodowe wyzwanie. Chociażby w basenie Morza Śródziemnego mówiło się o tym, że państwa bałtyckie mają wspólnie pracować nad takim systemem. To jest w interesie, to badalne pytanie, ale myślę, że warto je zadać. To jest we wspólnym interesie wszystkich, jeżeli ten rykoszet, że tak powiem, może się pojawić?
No na pewno tak, bo widzimy, że w ostatnim czasie w ogóle sposób prowadzenia wojny, tej wojny hybrydowej, to jest właśnie uderzanie nie tylko w ten cel bezpośredni, ale też pośrednio w sojuszników, w infrastrukturę krytyczną tak naprawdę tych sojuszników. Dlatego jest to taki ogólny interes międzynarodowy i wymaga on bardzo dużego zaangażowania, aczkolwiek tutaj to, co zostało już tu powiedziane przez kolegę, to też to, że my nie jesteśmy w stanie zapewnić stuprocentowej pewności, jeśli chodzi o bronienie się przed dronami i musimy nie tylko myśleć o takim międzynarodowej współpracy w zakresie obrony przed dronami, ale również budowaniu tych systemów, które będą odporne, które będą w stanie bardzo szybko również powrócić do stanu działania po takim ataku dronowym. My musimy też mieć świadomość tego, że może dojść do sytuacji, kiedy nie zostaną te drony przechwycone, zostanie infrastruktura zniszczona i jak najszybciej odbudować tą infrastrukturę. I to się dzieje też w ramach unijnych systemów odbudowy i ochrony infrastruktury krytycznej. Także
zadałem to pytanie po to, żeby zapytać teraz o to, czy to jest, może być ważna karta przetargowa politycznie, ważny argument do, nie wiem, przy ustalaniu czegokolwiek tak naprawdę, no bo często nie wiemy, co dzieje się za kulisami, ale jak rozumiem, to te nasze pomysły na te systemy antydronowe, te polskie pomysły są całkiem dobrze oceniane też w gronie międzynarodowym.
Tak, no to jest też ważny element w tej takiej, bym powiedział, wojnie technologicznej również, tak? Czyli kto ma, czy mamy tą technologię na tyle zaawansowaną i możemy ją zaproponować partnerom, możemy razem współdziałać, żeby tworzyć coś na miarę przyszłości, bo weźmy pod uwagę, jak szybko na wojnie te nowe technologie dronowe się rozwijają. To, co dzisiaj jest dopiero w fazie planów tak naprawdę, może się okazać, że za chwilę będzie taką normą albo będzie już nawet przestarzałe, prawda?
No tak, czas pokazuje i obnaża czasami pewne rzeczy.
Ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, która jest dość istotna, że z drugiej strony, jeśli my nie będziemy tworzyć właściwej takiej obrony, odporności, to za chwilę może też się okazać, że te współczesne, nowoczesne systemy dronowe czy technologia znajdzie się też w rękach na przykład terrorystów, którzy będą chcieli użyć, żeby zaszantażować jakieś państwo, że użyjemy takiego drona, czy zaatakujemy jakąś infrastrukturę krytyczną, jeśli nie spełnicie naszych żądań.
No i to już będzie trochę inna sytuacja, tak?
Inna sytuacja. No, dlatego na przyszłość musimy myśleć o takim wspólnym międzynarodowym działaniu właśnie. Budowaniu takiej bardzo dużej odporności, bo ta wojna też nam pokazuje to, że może ktoś tak naprawdę przy małym nakładzie finansowym, technologicznym, bo to będzie jakiś dron wydrukowany na drukarce 3D, plus do tego jakieś mało zaawansowane silniczki gdzieś tam kupione na jakiś chińskim Allegro i okazuje się, że będzie to broń skuteczna.
No już chyba nawet sytuacja w Iranie pokazała, tak myślę, też jeżeli chodzi o wykorzystanie dronów, to o czym pan mówi, czyli to, jak niski był koszt ataków, które Iran przeprowadzał, a jak wysoki
tak,
był koszt obrony.
Mamy czynienia po prostu z nowym rodzajem wojny asymetrycznej, tak. Tak? Gdzie z jednej strony mamy zaawansowane technologie, żeby się obronić i kosztowne technologie, a z drugiej strony no, niskim nakładem można spowodować dość poważne zagrożenie.
No, to jest rzeczywiście bardzo ciekawe. To teraz do doktora Magiery jeszcze się zwracając z tym wątkiem. No właśnie, wiedzy jest coraz więcej. Jest ona coraz bardziej powszechna do zdobycia. Tak jak doktor Rybakowski zwraca uwagę, czy wiedza, czy technologia może się w coraz prostszy sposób, tak na dobrą sprawę, w niepowołane ręce dostać. No i tutaj jest pytanie do naukowców. Czy nie powinno dojść być może do jakichś zmian, do pewnych klauzul w upowszechnianiu pewnej wiedzy? To już takie pytanie z gruntu filozofii trochę do pana, ale, ale wydaje mi się, że to jest istotne.
Znaczy, oczywiście te aspekty, które wydają się krytyczne, na przykład nikt nie zdradza, jak zbudować bombę atomową, tak, na przykład.
Absolutnie.
Więc, powinniśmy też tutaj zwracać
Ale można niestety znaleźć w sieci internetowej prostą instrukcję na to, jak zbudować niewielką, no jakiś tam niewielki ładunek z gwoździ i innych, improwizowany ładunek wybuchowy, jak go podłączyć do drona, którego na chińskim portale aukcyjnym można kupić za grosze.
Tak, tak. Mogę powiedzieć, wracając na przykład do tematu, jak zbudować własny spoofer, no to wcale nie trzeba do tego jakiejś specjalistycznej wiedzy dzisiaj, nawet nie trzeba specjalnie znać się na radiokomunikacji.
Ale nie będziemy tego zdradzać.
Nie, bez szczegółów, tak? Natomiast tak naprawdę można to złożyć z ogólnodostępnych elementów, z odpowiednim oprogramowaniem. Nie stanowi to dzisiaj większego problemu tak naprawdę. Oczywiście mówię o takim najprostszym wariancie, gdzie on po prostu stara się tak wymusić brutalnie, że tak powiem, tą inną pozycję, nie w jakiś taki łagodny sposób.
Ale to jest wyzwanie też takie trochę naszych czasów?
No to jest zawsze wyścig, tak? Że, no, to, co pojawiają się możliwości, ktoś może to wykorzystać, demokratyzuje się to, każdy tak naprawdę ma do tego dostęp, więc musimy coraz bardziej skuteczne metody wymyślać, żeby temu przeciwdziałać.
I ten rynek, znaczy bronienie się przed tym, to będzie też domena rynku komercyjnego? To znaczy, to już jest domena rynku komercyjnego, bo takie systemy można kupować. One pewnie są na te komercyjne potrzeby dość ograniczone w swoich możliwościach, ale taka jest przyszłość pana oceny?
No, jeżeli chodzi o przeciwdziałanie zakłóceniom, no to najczęściej aktualnie jest to dostępne między innymi jako towary dla odbiorcy specjalnego, dla armii przede wszystkim, natomiast no, ewentualnie właśnie do zastosowania w infrastrukturze krytycznej, więc no, nie są to rozwiązania, które są powszechnie dostępne, natomiast jak najbardziej jest to realizowane również przez podmioty prywatne.
To jeszcze do pana doktora Rybakowskiego ostatnie słowo, bo kończyć powoli musimy, czas nas nagli. Tak patrzę na to w taki banalny sposób, to znaczy kampanie wyborcze nam się zbliżają, wzbudzanie strachu będzie na pewno jakimś elementem tej wojny hybrydowej i rozgrywek różnych, które będą, których będziemy świadkami. Drony będą też grały rolę w polityce?
Na pewno tak, no wszystko co elektryzuje społeczeństwo jest wykorzystywane niestety też często przez polityków. Na strachu też niestety się gra i musimy być przygotowani na to też, że tego typu sytuacje będą używane, bym powiedział, w tej kampanii wyborczej również.
Bardzo dziękuję. Dr Piotr Rybakowski, Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziękuję bardzo.
Oraz doktor inżynier Jarosław Magiera z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. To byli dzisiaj goście audycji Pomorze Polska Europa, którą poprowadził Kuba Kaługa, a zrealizowała Ewa Palicka. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Audycji słuchaj też na radiogdańsk.pl i na Spotify.